Między небом а землёй.
Bliższa współpraca i lepsze zrozumienie. To właśnie kryje się za ekumenizmem. A Poznań to jedna z polskich stolic ekumenizmu właśnie. Od 2 dekad bardzo prężnie działa tu poznańska grupa ekumeniczna. Owocem czego jest chociażby zakończone w piątek ekumeniczne święto Biblii. W tym roku jego hasłem są słowa zaczerpnięte z Ewangelii według świętego Jana. A tego, który do mnie przychodzi, nie odrzucę. Za chwilę relacja z tego wydarzenia. W audycji także o przypadającym dziś Światowym Dniu Misyjnym i o tym, czy dzisiejsza młodzież chce grać muzykę chrześcijańską. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam. W miniony piątek zakończyło się ekumeniczne święto Biblii. W debacie ekumenicznej uczestniczyli duchowni różnych chrześcijańskich kościołów. Czy możliwy jest powrót do czasów apostołów i jednego kościoła chrześcijańskiego? A może przeciwnie? Już zawsze będziemy mówić o wspólnych elementach, ale granice, tak jak między państwami, pozostaną. Pytał o to Jacek Butlewski.
Czy możliwy jest powrót do czasów apostołów, do czasu pierwszych chrześcijan, kiedy chrześcijanie byli razem, czy raczej jest to niemożliwe?
Spoglądając przez okno, staje się coraz bardziej sceptyczny. Janusz Poniewierski, jestem redaktorem miesięcznika Znak. Mam wrażenie ogromnych podziałów ideowych, podziałów społecznych. Mam poczucie głębokiego kryzysu, który nęka społeczeństwo i nęka Kościół. Różnice i wzajemne rany, wzajemne zranienia, że tak powiem, międzykościelne, są jeszcze tak głębokie, że wspólna msza święta jest kwestią przyszłości, oby niedalekiej. Natomiast możemy robić różne rzeczy wspólnie, to znaczy możemy wspólnie się modlić, możemy wspólnie czytać i rozważać Pismo Święte, robić różne ważne rzeczy dla społeczeństwa, dla Polski, dla kościołów, dla kościoła, tego jednego kościoła, który jest tak naprawdę.
Czyli zawsze te granice gdzieś będą, przynajmniej w tej takiej możliwej do wyobrażenia sobie przyszłości.
No tak, no proszę zobaczyć, jak mało w nas tego entuzjazmu, który 60, 50, 40 lat temu był w Polsce, entuzjazmu ekumenicznego. Myśmy wierzyli, że lada chwila i rzeczywiście staniemy się jedno. Teraz wiemy, że to wszystko jest trudniejsze.
Natomiast... A dlaczego był taki optymizm wtedy?
Ponieważ po dłużej niż 1000 lat, a natem wzajemnych potępień, wzajemnej nieufności, przezywania siebie od antychrystów i ludzi grzesznych, nagle wyciągnęliśmy do siebie rękę, nagle spojrzeliśmy sobie w oczy i zobaczyliśmy, że i ty, i ja kochamy Jezusa i chodzi nam o Niego. Padły jakieś bariery, zostały zburzone jakieś mury, natomiast ostatnio, w ostatnich latach atmosfera jest taka, mam wrażenie, że słowo dialog stało się słowem podejrzanym, że bardziej zależy nam na monologu, bardziej zależy nam na takim budowaniu własnej tożsamości i zamkniętych twierdz. No.
Każda rozmowa zbliża nas do siebie. Grzegorz Rzyś, arcybiskup metropolita łódzki. Najważniejsze to jest to, jakie ta rozmowa będzie miała przełożenie na nasze kościoły, na naszych wiernych, bo mam takie poczucie, że inicjatyw ekumenicznych w Polsce nie brakuje. Jest ich bardzo dużo w różnych miejscach, niektórych więcej, niektórych mniej, ale jest ich bardzo dużo. Natomiast czy one się przekładają na taką powszechną świadomość i na taki powszechny wybór ekumeniczny, to tu miałbym wątpliwości. Jesteśmy, jak wszystkie diecezje, po synodzie biskupów, po tej części diecezjalnej. Tam były pytania dotyczące ekumenizmu i... Jednak z odpowiedzi wynika, że ta świadomość nie jest jeszcze ciągle wielka. Mogłoby się wydawać, że tyle się dzieje, ale to się nie przekłada jeszcze wcale na właśnie wybór powszechny. Więc spotkanie jest ważne i potrzebne, natomiast ważne jest, żeby ono nie było tylko jakimś takim wystrzałem w gronie kilku dobrych znajomych, tylko żeby było znakiem, który naprawdę się przekłada na myślenie powszechniejsze.
Jakie jeszcze są różnice między księdza biskupa Kościołem a katolikami na przykład? Jakie granice można jeszcze zniwelować?
ksiądz biskup Marcin Hinz, biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej, kościoła ewangelicko-augsburskiego. Powiedział pan redaktor, jakie jeszcze? To jest dobre pytanie, bo zakłada, że tych różnic jest coraz mniej, ale mamy świadomość, że one istnieją i dzisiaj mówimy o pewnym, szczerze mówiąc, impasie w dialogu ekumenicznym pomiędzy luteranami a rzymskokatolikami. Wielkim przełomem był rok 1999, wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, co wydawało się być przełomem i otwarciem do następnych kroków, że zgodziliśmy się, że soteriologię, naukę o zbawieniu, usprawiedliwieniu rozumiemy bardzo blisko, a te wzajemne anatemy czy ekskomuniki wypowiedziane w XVI wieku dotyczyły tamtego rozumienia. I to był naprawdę przełomowy moment w naszym spojrzeniu na ekumenizm, że jest szansa na coraz bliższą współpracę, ale niestety ta wspólna Międzynarodowa Komisja Luterańsko-Rzymsko-Katolicka gdzieś przestała tak naprawdę robić kolejne kroki. No i dzisiaj możemy powiedzieć, że to, co osiągnięto w 1999 roku, to jest ten moment szczególnego zbliżenia właśnie na gruncie nauki o usprawiedliwieniu. A na czym opiera się dzisiejsze nasze różnice, że tak powiem, to przede wszystkim rozumienie urzędu kościelnego i z tym samym również sakramentów. My, jako ewangelicy, mamy dwa sakramenty, chrzest i komunię świętą, czyli wieczerzę pańską. W Kościele katolickim mamy 7 sakramentów. Kapłaństwo dla nas jest szczególnym darem, powołaniem, ale nie rozumiemy jego sakramentalnie, więc tu jest różnica, która dla nas jest bardzo ważna. My podkreślamy kwestię powszechnego kapłaństwa i z tej idei wywodzimy urząd duchowny, a Kościół katolicki ma inne rozumienie. W takich praktycznych wymiarach no to rozpoznajemy to, jak spojrzymy na rodzinę pastorską i na księdza katolickiego, który jest w celibacie. Jak spojrzymy na kwestię kultu maryjnego, który u nas nie ma, jest szacunek dla Matki Pana Jezusa. U nas nie ma formuły świętych, bo mówimy, że wszyscy wierzący w Chrystusa są świętymi. Także takich różnic praktycznych jest dość sporo na co dzień. My jesteśmy otwarci, że chcemy się modlić ze wszystkimi. Zapraszamy do stołu pańskiego wszystkich, którzy na przykład rozpoznają prawdziwą obecność Chrystusa w Eucharystii, co dla innych wspólnot jest czymś bardzo trudnym. Dla nas jest to zaproszenie do bycia wokół stołu eucharystycznego, bo to uważamy, że nie my jesteśmy gospodarzami, ale sam Chrystus i to On nas zaprasza i zaprasza wszystkich, siostry i braci w Chrystusie.
Trzeba nawet o sprawach trudnych porozmawiać i wtedy się okaże, że nie jesteśmy wcale tak daleko.
Czyli kościołom chrześcijańskim życzymy jak najwięcej spotkań.
No zdecydowanie tak. Spotkanie jest i rozmowa, i dialog to jest jedno z ważnych wydarzeń, o których mówi Ewangelia. Ewangelia jest utkana ze spotkań.
Ten prawdziwy ekumenizm rodzi się w pielgrzymowaniu. I tym przesłaniem przedewej Rady Kościoła w ostatnich 10 latach była pielgrzymka na rzecz pokoju i sprawiedliwości, gdzie chrześcijanie z różnych tradycji, nie reprezentujący kościoła hierarchicznego, ale właśnie lud Boży, spotykali się i przełamywali granice. I mi się wydaje, że takie spotkania jak te, jeśli tylko będą one pełne ludzi, otwartych serc, będą budować ten ekumenizm serc, a nie ekumenizm instytucjonalny, który rzeczywiście, można powiedzieć, jest w kryzysie, a moim zdaniem można go będzie przezwyciężyć tylko od dołu właśnie jako ekumenizm otwartych serc i wspólne pielgrzymowanie na rzecz świadectwa chrześcijan w dzisiejszym sekularyzującym się świecie.
Czy kiedykolwiek doczekamy się tego momentu, mówię, nie wiem, z perspektywy 100, 200, 300 lat, że będzie tak jak za pierwszych apostołów, kiedy ten Kościół był jeden?
Myślę, że każdy z nas wcześniej tego doświadczy. W wieczności, gdy odejdziemy do Chrystusa, tam wokół Jego stołu będziemy wszyscy jedno i te różnice okażą się z tej
ludzkie,
tak, jak najbardziej ludzkie. A w perspektywie tej ziemskiej, no to prorokowanie jest bardzo trudne. Dlaczego? Ponieważ ruch ekumeniczny tak naprawdę to jest dopiero 100 lat. Jeśli przyjmiemy 1910 rok jako taki znak graniczny, albo 1908 jako początek modlitwy o jedność chrześcijan, no to jest 110 lat, 120 lat może tego wszystkiego. I tak chyba jest nieźle. Tak optymistycznie zakończę, że przez kilkadziesiąt lat udało nam się bardzo zbliżyć, dokonać wielkich kroków na rzecz jedności chrześcijan.
Kościół katolicki obchodzi dziś 96. Światowy Dzień Misyjny. Papież Franciszek w orędziu na ten dzień wskazał, że powołaniem wszystkich chrześcijan jest świadczenie o Chrystusie dzięki Duchowi Świętemu, którego otrzymują. W Polsce to równocześnie niedziela misyjna, która rozpoczyna tydzień misyjny. Więcej w materiale Beaty Sylwestrzak.
Niedziela misyjna przede wszystkim ona ma nas jednoczyć. We wszystkich parafiach przeżywamy niedzielę misyjną pod hasłem Będziecie moimi świadkami.
Ksiądz Maciej Będziński, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych.
Do wszystkich parafii w Polsce dotarły materiały liturgiczne, pastoralne, przygotowane przez dyrekcję krajową papieskich dzieł misyjnych. Też i zapraszam do modlitwy apelowej na Jasnej Górze, kiedy będziemy modlić się za wszystkich ofiarodawców, wszystkich misjonarzy, za całe dzieło misyjne. Ten rok, który jest rokiem jubileuszowym i świętym dla nas, bo to są jubileusze, bo to jest beatyfikacja Pauliny Marii Żariko, ten rok ma jeszcze bardziej nas zachęcić, obudzić do tego, że mamy służyć Kościołowi. Chcemy przypomnieć, że papieskie dzieła misyjne nie są dodatkiem dla Kościoła, ale są jego naturą. Pierwszym zadaniem Kościoła jest ewangelizować. To w Ewangelii Nuncjandi zapisał święty papież Paweł VI.
Z jakimi trudnościami musiał się ksiądz zmierzyć podczas wyjazdów misyjnych i może coś zaskoczyło podczas spotkań z miejscową ludnością?
Wszędzie ten Kościół jest inny, a to, co nas łączy, to zawsze łączy nas Eucharystia. I to było dla mnie największym zaskoczeniem, że kiedy jechałem do najbiedniejszej kaplicy afrykańskiej, ludzie przychodzili na liturgię, to co nas łączyło, to słowa konsekracji albo Kościół, gdzie był Najświętszy Sakrament. To, co na początku zaskakuje, to bardzo często ta różnica, różnice materialne. Na początku one są takim ogromnym uderzeniem, że na tym się skupiamy, ale później widzimy, że ludzie, którzy mają mniej, posiadają mniej, oni mają tyle, ile im wystarcza.
Największe trudności to była moja głowa, umeblowana w polski sposób. Wyjechałem do Urugwaju.
Ksiądz Jarosław Tomaszewski, sekretarz krajowy papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary i papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła.
Oczywiście myśli się, że przeszkodą są tubylcy, że no jak może być tak, że tylko 40 osób uczestniczy w życiu parafii czynnie, że jest tylko tyle osób na mszy świętej niedzielnej po dobrej pracy w tygodniu. Mój kraj misyjny, Urugwaj, jest bardzo świeckim krajem, w sensie stosunkowo dużo ludzi jest ochrzczonych, około 43%, ale tak naprawdę praktykuje około 2%. Ja bardzo później, po pokonaniu samego siebie, odnajdywałem się w mentalności czy wrażliwości południowców. To są ludzie ogromnej wrażliwości, to są ludzie nie tacy wykonawczy jak my. Ludzie północy są wykonawczy. Potykamy się, żeby coś zrobić, wykonać jakieś zadanie, nagrać wywiad. A południowcy spotykają się i najpierw jest spotkanie. Można wypić bardzo wiele kaw albo mate, tam jest yerba mate. I najpierw marnuje pani 2 godziny. Po naszemu marnuje pani, w stylu myślenia północnym. Podczas gdy już pani by zrobiła ten wywiad, i wyjechała po prostu. A tam trzeba pogadać. I Urugwajczycy akurat, jako ten naród, są, ja często śmiałem się, z natury uprzedzeni do Ewangelii. Urugwaj jest krajem założonym na bazie antychrześcijańskiej. Od początku, w XVIII wieku, powstaje ten kraj, niewielki, wciśnięty jak 2 palce między Argentynę i Brazylię, które z kolei, otaczając Urugwaj, są kulturami opartymi na bazie katolickiej. Urugwaj powstaje z inicjatywy Anglików, tak naprawdę w XVIII wieku. Mimo że Anglicy tam nie odnieśli żadnego sukcesu, to jednak ten początek, impuls był masoński. XVIII wiek to jest racjonalizm masoński, a nie chrześcijaństwo. I w Urugwaju tak naprawdę do dziś w szkołach małe dzieci uczy się urugwajskiej konstytucji, że jedyny styl życia człowieka racjonalny to jest ateizm, że każda religijność to jest mitologia, jest nieracjonalna. To dziecko ma wpojone w krwiobieg myślenia od małego. Natomiast Urugwajczyk jest jednak latynosem, jest południowcem. Mimo napływu masonerii czy ateizmu narzucanego, nie ilość tworzy Ewangelię. Komuś umiera córka w młodym wieku i ten ktoś nie ma odpowiedzi, bo jest ateistą. Zaczyna jej szukać przypadkowo, w cudzysłowie, przypadkowo trafia do księdza. To jest początek drogi wiary. On nie musi być chrztem, ten początek. Może być dramatem człowieka. Jest bardzo wiele przestrzeni spotkania między Bogiem a duszą, wejściem człowieka w Kościół, nawet w takim środowisku jak Urugwaj, który jest z natury antychrześcijańskiej.
To, co mnie zaskakuje, w krajach, gdzie katolicy są w mniejszości, że tam się spełnia słowo Ewangelii, że musicie być jak sól i musicie być jak światło.
To znaczy, może być was mniej, ale musicie mieć bardzo wielką siłę oddziaływania. I tak jest w krajach, gdzie katolicy są w mniejszości.
A właśnie, a w krajach, gdzie przeważa inna religia bądź filozofia, czy jest możliwe, aby chrześcijaństwo było rozkrzewiane?
Są oczywiście kraje, chociażby kraje, gdzie islam jest religią państwową, gdzie jest wręcz zakaz działalności innych religii. Wtedy katolicy najczęściej, narażając się na prześladowania, spotykają się na modlitwie, narażają się na szykanowania. Bardzo często kończy się to śmiercią męczeńską i o tym trzeba mówić, że wiekiem męczenników to nie jest pierwszy wiek chrześcijaństwa, tylko są lata obecne. I papieskie dzieła misyjne też ze swoją pomocą duchową i materialną docierają właśnie do takich wspólnot. Zdarza się tak, że nasze projekty, które realizujemy, one są realizowane w takich miejscach, gdzie chrześcijan jest promil. Chociażby niektóre regiony Indii, Pakistanu, Afganistanu, gdzie tych chrześcijan jest bardzo mało. To też pokazuje, że Kościół troszczy się o wszystkich.
Tegoroczne hasło, będziecie moimi świadkami. Czy ksiądz musiał z czegoś zrezygnować, żeby być świadkiem Chrystusa?
Myślę, że każdy z nas może bardziej, jak wchodzi w tę relację z Jezusem, to widzi, że jest bardziej obdarowanym, niż musi z czegoś zrezygnować. I będziecie moimi świadkami, to jest przepiękne hasło w liczbie mnogiej. Będziecie wy, czyli wspólnota. Nikt nie jest sam. To jest taka niedziela misyjna przeżywana pod tym hasłem. Ona pokazuje, że nie jesteśmy samotni, że jesteśmy zaproszeni przez Pana Boga do wspólnoty i Ewangelia jest głoszona we wspólnocie Kościoła. Będziecie moimi świadkami. To podkreślenie, że my nie głosimy siebie, my głosimy Ewangelię Chrystusa. Będziecie moimi świadkami. To najpierw mamy relację z Jezusem, najpierw Jezusem się napełniamy, dopiero napełnieni Jezusem możemy świadczyć.
Muzyka od zawsze zajmowała ważne miejsce w liturgii chrześcijańskiej. Wszak nie bez przyczyny mówi się, że ten, kto śpiewa, dwa razy się modli. Jaka jest jednak współczesna muzyka religijna? I czy młodzi chętnie do niej sięgają? To w Gnieźnie na diecezjalnym przeglądzie muzyki religijnej sprawdzał Rafał Muniak.
Panie Król!
Wykonywanie muzyki typowo chrześcijańskiej może nie jest tak popularne jak innych gatunków muzyki, jednak takie zespoły działają i to z sukcesami, zapewnia młodzież z Wrześni.
Ja już śpiewałam na tym konkursie rok temu, więc mam doświadczenie. W tym roku właśnie śpiewamy w zespole i ćwiczyliśmy w liceum. Myślę, że to też to jest takie inne doświadczenie i też szerzenie religii chrześcijańskiej.
A gdzie macie próby?
W liceum.
To znaczy, ja myślę, że to jest na pewno jakieś takie odstępstwo od tych wszystkich konkursów, takich piosenek rozrywkowych, gdzie trzeba zająć się indywidualną interpretacją, zawsze dopracować, a tutaj mamy do czynienia z takim repertuarem, gdzie no, trzeba troszkę bardziej po emocje sięgnąć, po takie przekazanie tego.
Grupa muzyki chrześcijańskiej z sukcesami działa między innymi w Kruszwicy, mówi Janusz Jagodziński, opiekun zespołu Effata.
Prowadzę zespół już od 30 lat. Tak, w tej chwili mam taki zespół 20-osobowy ponad, który działa przy parafii w Kruszwicy, przy kolegiacie. Zespół rozbudowany wokalnie, instrumentalnie. Bardzo fajna sprawa.
Właśnie, proszę powiedzieć, bo muzyka chrześcijańska no nie jest, że tak powiem, na topie w tych głównych mediach teraz. Czy łatwo jest prowadzić taki zespół?
No, są faktycznie problemy personalne. Bardzo ciężko jest znaleźć młodzież, która chce, ale jak już się znajdzie, to jest to naprawdę wspaniała alternatywa do huku, który jest w radiu i dookoła na dyskotekach. Jest to muzyka, która wycisza, zarazem daje mnóstwo dobrej satysfakcji i też fajnej zabawy bardzo często.
I gdzie wykonujecie taką muzykę?
My gramy koncerty, regularnie gramy na mszy świętej, poprawiamy różne też uroczystości kościelne, które są u nas w Kościółku Plus, ewentualnie gdy nas ktoś zaprasza, to też z wielką przyjemnością jeździmy i gramy.
Właśnie, czyli na mszach świętych też można wykonywać taką muzykę, tak?
Jak najbardziej, no nie jest to do końca zgodne może z wytycznymi, ale jak najbardziej młodzież bardzo to lubi i jest to też dla nich jakiś sposób, który przyciąga do kościoła na mszę świętą.
A czy są jakieś takie super ulubione, nie wiem, przeboje muzyki chrześcijańskiej, które wykonujecie?
No, wykonujemy pewne utwory zespołu Hillsong, też troszeczkę TGD, wykonujemy też muzykę własną, którą sami komponowaliśmy lata temu. No i generalnie ogólne takie utwory, które też są dla nas ważne, bo są zgodne właśnie z mszą świętą, bo można było jej wykonywać.
I co daje młodzieży wykonywanie właśnie takiej muzyki, jak pan uważa? Czy to no, jakoś zbliża do kościoła?
Na pewno dla wielu osób jest to też sposób, żeby dotarły do tego kościoła. Myślę, że część osób, gdyby nie to, że są w zespole, pewnie bardzo często do tego kościoła by zapomniała pójść, a dzięki temu, że gramy regularnie, jednak te, chodzą na mszę świętą i no jest to dobre po prostu. My gramy na mszy, która jest mszą młodzieżową, mszą dziecięcą też, więc jak najbardziej zapraszamy też dzieci do wspólnego śpiewu, do pokazywania, no zdecydowanie jest zupełnie inaczej.
Właśnie, czy można powiedzieć, że muzyka chrześcijańska w Polsce się rozwija, czy może jest bardziej przytłumiona przez te ograniczenia właśnie w wykonywaniu jej na mszach świętych?
Znaczy ja myślę, że wraca, bo te ograniczenia pewne są, ale natomiast no, nie oszukujmy się, troszeczkę tam księża przymykają na to oko, bo chcą jednak tą młodzież przyciągnąć, więc powraca to coraz silniej. Jedynym problemem jest tylko uzbieranie najpierw składu, który będzie potem to wszystko robił w kościele.
Jednak piosenka religijna w kościele jest nieco w odwrocie. Tak uważa organizator przeglądu w Gnieźnie, ksiądz Andrzej Januchowski.
Ponieważ zauważa się taką tendencję, że chociażby przepisy wykonawcze w kościele katolickim bardzo mocno poustawiały pewne kategorie śpiewów. Klasyka, chorał gregoriański, a teraz pytanie się rodzi, gdzie piosenka religijna ma swoje miejsce?
No właśnie, gdzie?
No i właśnie szukamy tej odpowiedzi, ponieważ paręnaście lat temu ona towarzyszyła również w oprawach liturgicznych czy nabożeństwach, w budynkach. Teraz obecnie jest taka tendencja, wiele instrukcji się pokazało w różnych diecezjach Polski na temat miejsca piosenki, więc prawdopodobieństwo jest takie, że będzie poza kościołem albo jest problem inny jeszcze, drugi, którym zauważyć trzeba, jak jest przygotowana taka piosenka religijna. Czy to jest tylko hałas, wejście kogoś, kto gdzieś ze świata wszedł i chce teraz pokazać siebie, a przecież w piosence religijnej chodzi o pokazanie tej duchowej strony, a więc oparcie na Ewangelii, na wierze w Boga, na zaufaniu Bogu, w Jezusie Chrystusie, który pokazał siebie każdemu z nas, prawda? I teraz czy my zauważymy to? Próbujemy odpowiedzieć na to pytanie, organizując takie przeglądy.
No właśnie, bo przecież wszystkie te warunki spełniają na przykład przeboje, które znamy na przykład z apeli lednickich. Dlaczego ich nie można grać w kościele i wykonywać? Czy to nie odbiera młodych kościołowi?
To jest trudne pytanie, dlaczego one nie mogą być grane w kościołach. Zauważam osobiście, to już moje prywatne na przykład zdanie, że te śpiewy wielokrotnie mają charakter prezentacyjny. A więc tak, musimy wtedy następną kategorię przedstawić, mianowicie spektakularne nabożeństwa zewnętrzne, nabożeństwa, które można zrobić już nie do liturgii, tylko i wyłącznie. Liturgia ma swoje ramy, w których się poruszamy i ona musi przede wszystkim trzymać się obrzędów. A tutaj piosenka religijna, często nazywana estradową, tą pokazową, taką, która gdzieś występuje na dużych scenach, czy tak jak pan wspomniał, pan redaktor, chociażby na polach lednickich, ona pokazuje spektrum potężne, które już nie mieści się w ramach samej liturgii. Ona nie jest w stanie wytłumaczyć wtedy tego piękna samego w sobie. Ona wychodzi poza to, przedstawia już samego Boga, moje zawierzenie większemu gremium, które się spotyka no już w kilku tysięcach, prawda? To już się przeradza już, no, pola lednickie chociażby, jak tu zostało wspomniane, one przyciągają wiele tysięcy ludzi, młodych ludzi, którzy chcą się zrealizować w tej piosence, prawda? Owszem, są tam również i możliwości tej klasyki, która jest w kościele już od tysięcy lat. Cieszymy się z tego, że jest zainteresowanie. Kilkunastu wykonawców zgłosiło swój udział ze szkół podstawowych od 6 do 8 i ponadpodstawowych z różnych miejscowości. Są i z Kruszwicy, i z Mogilna, i z Wągrowca, także cieszymy się bardzo, no i z Gniezna również reprezentanci. Zawsze jest to również kolejna motywacja zobaczyć, jaki jest poziom obecnie piosenki religijnej wykonywanej przez młodych ludzi, no bo to są ludzie, którzy wchodzą w świat już zaangażowani, widzący go, postrzegający po swojemu. Jest taka możliwość, żeby to przedstawić szerszemu gronu.
Ile jest w nas faryzeusza, a ile celnika? O tym już teraz dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże, Od dłuższego już czasu w niedzielnej liturgii towarzyszy nam Ewangelia według świętego Łukasza i ona ma swoich takich kilka charakterystycznych elementów, z których jednym jest to, że Łukasz opowiada takie historie o parach osób, które zwykle jakoś bardzo się różnią od siebie. Pierwszą taką parą może być chociażby syn marnotrawny i ten syn, który pozostał przy ojcu, dwóch synów, następnie dwóch dłużników, a także dzisiejsza historia. Faryzeusz i celnik. Można powiedzieć skrajnie odmienne od siebie postaci, bardzo różniące się w takim codziennym postępowaniu. Można powiedzieć jeden faryzeusz, bardzo szanowany, taki porządny człowiek i celnik, pogardzany współpracownik z okupantem, ktoś, kto absolutnie zasługiwał na takie publiczne potępienie. I w tej historii jeden i drugi przychodzą do świątyni, aby się modlić. I jeden i drugi na swój sposób próbuje się modlić. Jeden robi to lepiej, a drugi gorzej. I tak na ludzki rozum wydawałoby się, że ten, który jest pobożny, porządny i tak dalej, przyjdzie i będzie dobrze się modlił. A ten, który jest grzesznikiem, no to tak właśnie nie do końca będzie potrafił. A jednak Pan Jezus pochwalił właśnie tego celnika za jego modlitwę, dlatego że jego modlitwa była szczera, a modlitwa faryzeusza była w zasadzie modleniem się do siebie, a nie do Boga. Ta scena charakteryzuje się takim bardzo dużym kontrastem, właśnie bardzo odmienne są od siebie te postaci i można wpaść w taką pułapkę, czytając tę scenę i jakoś próbując ją też przyłożyć do swojego życia, że utożsamimy się jednym z tych bohaterów. No i pułapka polega na tym, że tu jest duży kontrast i że to utożsamienie zazwyczaj nie będzie do końca prawdziwe. A co gorsza, może nas prowadzić do jeszcze większej takiej pułapki czy odwrócenia wszystkiego, że dojdziemy w swojej modlitwie do takiego momentu: dzięki Ci Boże, że nie jestem jak ten faryzeusz. No bo właśnie, bo jestem grzesznikiem i szczerze wyznaję moje grzechy. No i w zasadzie przyjmujemy postawę faryzejską w jakimś sensie. Zatem warto uniknąć tej pułapki właśnie utożsamiania się z jednym, a jednocześnie przecież ta historia jest o nas. To jest o naszych postawach, o naszej postawie na modlitwie, czy patrząc szerzej, o naszej postawie życiowej. Z tym, że najprawdopodobniej jest tak, no to każdy musi sobie też odpowiedzieć we własnym sumieniu i własnym sercu na to pytanie, ale że jest tak, że wydaje mi się bardzo mocno, że trochę jest w nas i tego faryzeusza, i trochę jest tego celnika. I teraz dobrze zobaczyć sobie i myślę, że spróbujemy to dzisiaj właśnie zrobić, co jest dobrego w jednym i w drugim i co jest takiego złego, no czego po prostu najzwyczajniej w świecie należy unikać, czy jakoś odnaleźć w sobie te błędy i jakoś nad nimi pracować. I o tym właśnie chciałbym za chwilę opowiedzieć tak bardziej szczegółowo. Ja generalnie lubię zaczynać nie tylko historię, ale w ogóle swoje rozważania na różne tematy, od rozmawiania na temat kogoś, od tego, co jest w nim dobre, odkrywać właśnie dobro. Próbuję sobie przynajmniej odnajdywać nadzieję, że ludzie generalnie są dobrzy, w każdym jest jakieś dobro i rzeczywiście obu naszych bohaterów ma w sobie jakieś dobro i faryzeusz. Zacznijmy od tego, z którym może jest trudniej, bo jego akurat Pan Jezus potępił, ale u faryzeusza to, co można powiedzieć jest dobre, no to jednak ta wierność, nie? Że on przychodzi, się modli, że jest pobożny, że stara się pościć, stara się wypełniać właśnie wszystkie nakazy prawa, z tym, że jakoś gdzieś zagubił w ogóle istotę, po co to robić. Że w gruncie rzeczy to jest dobre postępowanie, tylko motywacje są złe, tylko właśnie gdzieś tam w tym wszystkim no nie spotyka się z Bogiem i można by znowu powiedzieć, że to właściwie nic nie robi dobrego, wszystko traci. Nie, jakieś narzędzia ma, tylko po prostu nie potrafi z nich właściwie korzystać. I to, co go jakoś gubi, no to jest właśnie ta pycha. On myśli, że on sam siebie usprawiedliwia. Tak naprawdę, że on jest sprawiedliwy i tak naprawdę po co mu Bóg, skoro on jest sprawiedliwy. I to jest też dobre. Dziękuję Ci, Panie, za to, że mam w sobie jakieś dobro. To jest dobra modlitwa. Ale jeżeli to jest zestawione z tym celnikiem, którym pogardzam, no to już jest bardzo źle. Wydaje mi się, że pogarda to jest jeden z gorszych grzechów, jaki może nam się przydarzyć. To jest coś takiego, co bardzo mocno nas oddziela od drugiego człowieka, no jednocześnie od Boga, no bo kto nie potrafi kochać brata, którego widzi, no to nie będzie też potrafił kochać Boga, którego nie widzi, jak mówi święty Jan. Zatem no, faryzeusz ma też no, tę ciemną stronę, która polega właśnie na tej, po pierwsze, pysze, a na drugim, że gardzi, że wywyższa się nad innego, że nie potrafi dostrzec w tym drugim człowieku brata i przez to traci też kontakt z Bogiem. Dodatkowo no, można powiedzieć, że też nie ma kontaktu z tą swoją ciemną stroną, swoją obłudą, z tym fałszem, w którym żyje, właśnie takim przeświadczeniem o własnej świętości. No i to go jakoś gubi. No i teraz celnik. Tu jest łatwiej z tym, co dobre. Pan Jezus to chwali, że jego piękna, pokorna modlitwa właśnie, Boże, miej litość dla mnie grzesznika, to jest coś, co jest piękne. I to jest absolutnie jedna z najpiękniejszych modlitw, jakie możemy zanieść do Boga. Właśnie z taką pokorą i uniżeniem, ale też z taką ogromną ufnością, bo tu nie chodzi teraz o to, żeby wzbudzać w sobie jakieś poczucie winy, tylko stanąć w prawdzie. Tak, są obszary w moim życiu, które po prostu są złe i ja sam z tego zła nie potrafię się wybawić, wyjść z niego, tylko właśnie z ufnością oddaję się Bożemu miłosierdziu i proszę Go właśnie z całego mojego serca, z całej tej głębokości właśnie też tego grzechu o ratunek, o uzdrowienie. Czy w tej historii też w ogóle chodzi o grzechy? Wydaje mi się, że nie do końca. Tutaj w ogóle w pierwszym rzędzie to chodzi o to, że jest Bóg, który daje zbawienie. Że jest Bóg, który usprawiedliwia. No i właśnie, błąd faryzeusza polegał na tym, że sam siebie chciał uczynić sprawiedliwym. Tymczasem może zrobić to tylko Bóg swoją łaską. No i jakoś intuicyjnie celnik przez swoje skruszone serce otwiera się na Boga. No bo w ogóle, czy Pan Bóg potrzebuje tego wyznania grzechów? Nawet nie, no bo czy w ogóle jest taka przestrzeń, czy jest taki obszar, którego Pan Bóg by nie widział? No nie ma czegoś takiego. Pan Bóg widzi wszystko i takie chowanie się przed Nim, no to już jest tak od historii z raju, że kiedy zgrzeszyli pierwsi rodzice, to się chowali. Ale że to chowanie się, tak naprawdę ucieczka, wynika z tego, że często boimy się Boga zupełnie niesłusznie, bo Bóg, można powiedzieć, ściga nas, ale nie swoją karą, ale swoim miłosierdziem. I tak jak celnik w swojej modlitwie mógł być uzdrowiony, tak samo i faryzeusz, z tym, że faryzeusz postawił taką barierę przed Bogiem, której on nie mógł przekroczyć, no bo nie stanął w prawdzie właśnie i nie prosił w ogóle o to miłosierdzie. Tymczasem celnik otwiera się zupełnie na Boga i można powiedzieć łapie ten kontakt przez swoją szczerość i ufność i przyjmuje Boże usprawiedliwienie. No jeszcze trzeba dodać też taki moment negatywny u celnika, oczywiście jego grzeszność, to jest coś, czego absolutnie Bóg nie chce, czego też nie chodzi o to, żeby to naśladować. Ale naśladujemy jego ufność i przemianę serca i nawrócenie. Ufność w Boże miłosierdzie i otwarcie się na Bożą miłość, która sprawia, że on się zmienia. I takim żywym przykładem za chwilę w Ewangelii Świętego Łukasza będzie Zacheusz, celnik, który wszedł na drzewo, żeby zobaczyć Jezusa, a później spotkał go, doświadczył nawrócenia i zaprosił Jezusa do siebie, do swojego domu. Można powiedzieć, złapał ten kontakt z Bogiem przez swoje uniżenie i pokorę i takie stanięcie w prawdzie, a nie przekonanie o własnej świętości. I dobrze dzisiaj może przy tej Ewangelii zadawać sobie pytania, gdzie ja wpadam w jakiś fałsz, w jakąś pychę, w jakąś może nawet pogardę drugim człowiekiem, ale też patrząc z perspektywy celnika, gdzie tkwię w jakichś takich oczywistych grzechach, które są widoczne i czy to wszystko potrafię oddać Bogu, który jest miłosierny, który mnie chce ocalić, który chce mnie zbawić, czy jakoś chcę po swojemu wypracować sobie w jakikolwiek sposób zbawienie. No ten drugi sposób jest niestety fałszywy i nikt z nas nie potrafi sam siebie usprawiedliwić, ale Bóg potrafi i co więcej, bardzo chce i bardzo Mu na tym zależy, tak jak zależy Mu na każdym człowieku. Dobrej niedzieli, pogodnej niedzieli, ale też z nutką tej refleksji właśnie. Co jest we mnie taką przestrzenią, którą dobrze, żeby Pan Bóg dotknął, żeby została uzdrowiona. Boże, dobry Boże, miej litość dla nas grzeszników. Amen.
A my dołączamy do niedzielnych życzeń Ojca Dawida i czekamy na spotkanie z Państwem w kolejną niedzielę. Do usłyszenia mówią Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.